Cyprian Kamil Norwid, Bransoletka. Czyta Jarosław Kopaczewski. Do A. Z. Dedykacja. Ileż to razy, dobry mój Antoni, z mężem poważnym chodziłem pod ramię w mieście, którego lew i lilia broni, a Danta szukasz, czy nie spotkasz w bramie? Sztuka tam, pomnisz, od religii idzie, jako posiane na przechadzkę dziecko. A pospolita rzecz, o, czasów wstydzie, z murów wygląda święcie i szlachecko. Ileż to razy więc w Florencji onej, pamiętasz, szliśmy rzeczy mówiąc pewne, które nie mają treści naznaczonej, a jednak całe są i długo rzewne. Nie zapodziewa ich wola człowieka, ni czas, lecz owszem, odpomnień są skłonne i myśl dosnuwa je lub dosnuć czeka i brzmią w powietrzu jak znane podzwonne. Takim to treściom na pamiątkę szleci XIX wieku tę legendę. Starszych niech zbudzi, ukołysze dzieci, a szczęśliw będę. Cyprian Norwid. Rozdział pierwszy. Poważny ów przyjaciel mój stał przy mnie w oświeconym z lekka ośmiokątnym salonie, kędy muzykę z dala słychać było i szelest świeżych szat niewieścich. A dopółwidny obraz stary wisiał przed nami, wyobrażający jako zbawiciel łamie chleb, między dwoma siedząc uczniami w gospodzie przydrożnej. Podobny temu jest obraz spod rembrandtowskiego pędzla wyszły. Ten wszelako, czyli kopią, czyli oryginalny był utworem, nie zastanawiałem się. Ja milczałem, on mówił, iż życiem znał świat i znał ludzi i znał osoby, a żywotem i wiekiem znał człowieka i prawdę. A mówił mi właśnie o istocie czynu odważnego, który niedawno miejsce miał i stąd przyszło cieszyć się rozmową o wielkich pięknościach prawdy żywej i jako bogatym jest dramatem życie tego lichego zlepka, który doczesny jest co chwila, a wieczny zawsze. I kiedy rozmowa tak się miała, usłyszeliśmy poza nami jedwabiów szelest i wstążek wiew, a wachlarz musnął po powietrzu w stronę naszą od rąk pięknej osoby, wieku mniej niż średniego. Ta zaś, jakoby myląc się, wbiegła do mdło oświeconego salonu, gdzie z nim mówiłem, za nią inne też damy strojne i mężczyźni zjawili się i przebiegło to wszystko drzwiami drugimi, jakoby nas nie widząc. Skoro zaś poglądałem za nią, albowiem była piękną i gest miała wielce szlachetny, on rzekł mi, bynajmniej nie robiąc tajemnicy, to jest Eulalia. A ja czekałem dalszych słów, ufając wiadomości jego i dałem to uczuć, że czekałem, ciekawym będąc, kto jest taka piękna osoba. Jest to Barbara Herbus Trzemie, dodał. A ja milczałem jeszcze uporniej. On zaś mówił. Imię Barbary Świętej wniosła ona była na świat, ale że pod owe czasy romans był sławny, do którego Eulalii nazwę autor przywiązał, ten romans w listach był. Romanse w listach pisywano dawniej stylem wybornym. To kiedy on mówił i coś więcej, czego dosłyszeć trudno było, muzyka zabrzmiała bardzo hucznie. Ja zaś rzuciłem okiem w drzwi, gdzie jako piękne fale słońcem zachodnim oświecone widać było tańczących i tańczące. I nie taiłem wcale, owszem, powiedziałem mu, szukam Eulalii, ażeby przypatrzeć się lepiej tak pięknej osobie. A on, jakoby ciągnąc dalej niczym nieprzerwane opowiadanie, Edgarda? Rzecze, albowiem kiedy bierzmowania przyszedł czas i obchód, wzięła imię Edgardy dla owego Edgarda Herbustrzała, który to jest bardzo znanym młodzieńcem. Barbara zatem, rzecze jest niezawodnie jedną z najpiękniejszych i najmilszych w stolicy osób. I dotknąwszy ramienia mego, poprowadził mię ku drzwiom, a przy ramie ich marmurowej wyginało się złocenie krzesła, na którym spoczęła Eulalia, odczepiając więdnący kwiat czerwonego lauru od piersi swoich. Skoro zaś powiedział jej nazwisko moje, skłoniłem się lekko i mówiliśmy. A rozmowa była, że tak świetnej i hucznej zabawy zaprawdę przez cały karnawał ciąg nikt nie widział, lecz to właśnie dlatego wydarzyło się, iż post się zbliżał. Wszakże ile należy w rozmowie pierwszej, mówiłem dosyć z Eulalią, a kiedy Edgar zbliżywszy się dorzucił słowa swoje, doczekałem zamknięcia treści i ustąpiłem. I nie myśląc nic, wszedłem do onego mdło oświeconego ośmiokątnego salonu, poprawny pisarz nazwałby go komnatą. W salonie tym, czy komnacie tej, usiadłem, na obraz patrząc rembrandtowskiego stylu i rozmyślałem o udatności światłocienia, tudzież o tym, jako on potoczny, że nie powiem gminny, wyraz twarzy pewnego podróżnego chleby łamiącego przemienia się i chrystusowieje. A potem owe rzeczy, które właśnie mówiłem z Eulalią, przyszły mi na pamięć. I że kończy się właśnie karnawał hucznie, gdyż post się zbliża. Lecz nie zaniedbałem wcale i to w pamięci mieć wkreślone, że osoba, której przedstawiony byłem, zowie się i tu powielokroć zmieszały się nagle wszystkie wrażenia moje, aż wyjaśniłem sobie stanowczo, iż przez chrzest święty dla romansu w czasie narodzenia się jej popularnego jest ona Eulalią, a przez sakrament bierzmowania dla Edgarda Herbustrzała Edgardą i że na dzień Barbary Świętej na świat ten przyszła osoba tyle piękna, a którą by więc w innym względzie po prostu Barbarą nazwano. Potem, iż post, czyli czas sakramentu pokuty zbliża się, myślałem tudzież jako karnawał zamyka się. A myśląc tak, było już jakoby dobrze po północy i mieć się zaczynało ku porankowi. I patrząc na ów rembrandtowski pędzel, rozważałem o światłocieniu sztuce. Albowiem powiedzieć by można bez wahania się, iż do Rembrandta nikt, nawet i Rafael sam, nie znał światła. Linię znał Rafael, jako nikt nigdy nie znał i nie pozna jej, ale światło jego jest światłem wcale bezżywotnym. Rembrandt zaś odkrył i objawił głęboką światła tkliwość i mistyczną logikę. A to myśląc, było już niewiele do pierwszych zarania chwil, więc wyszedłem i chłód mnie objął, na skroniach wrażliwie czuć się dając i otrzeźwiając oczy moje, a ja szedłem. Rozdział drugi. I kiedy tak szedłem, to przez schody szerokie tam i ówdzie, to znów przez sień marmurem w czarne i białe słany kwadraty, pusto było dokoła i coraz mniej muzykę słyszeć mogłem, a raz po raz niecierpliwego konia stąpanie i poklask podkowy o bruk słyszeć się dawały od dziedzińca. Gwiazd ostatnich spojrzenia blade zagasały, ale widoczne były jeszcze, gdzie nie przykrył je obłok, długi, szary, bardzo na niebiosach obwiśnięty, jako dzikiego gołębia bywają skrzydła. Służący jeden przeszedł wolno koło mnie, niosąc świecznik z zagaszonymi świecami, a niektóre złamane były. Przekleństwo jedne z niecierpliwionego woźnicy doleciało mnie. Szedłem w ulicę. I idąc, kiedy spojrzeć chciałem na zegarek mój, która godzina, zatrzymałem się, a oto u obuwia mego spostrzegłem leżącą bransoletkę, która złotym kołem świeciła się, jako owe koła złote nad głowami świętych w sztuce bywają używane, więc podnosząc przedmiot pomyślałem, któraż święta zgubiła chwałę swoją. Po czym zobaczywszy, iż była prawie piąta godzina z rana, uważać począłem przedmiot znaleziony. Dwa złote rogi obfitości, bodźcami swymi na zawiasy związane, czyniły dwa półkola bransoletki, a paszcze rogów onych, jako paszcze potworów, dzierżyły diamentowymi zębami tarcze dwie. I tarcze te zamykały się i był na jednej Edgar, a na drugiej napis Eulalia. Więc nie miałem uczucia ciekawości, czyją znalazłem zgubę i szedłem ulicą pustą, a stawało się widno. Dwukolny wóz jeden ogrodnika na targ jadącego przeszedł do pół ulicy i obrócił się w stronę przeciwną. Z gasnącą latarką i długim hakiem w ręku szedł kilkoletni śmieciarz, a opodal stał kosz jego niepełny. Hak był sporszy od wieku i sił chłopca, a chłopiec blady miał oblicze jako kamienie bruku wapienne, po których szedłem. Ulicę tę całą przemierzyłem krokami mymi i zamknięte, widząc gospody wszystkie, pomyślałem: oto przejdę na lewo koło ogrodu zamożnego jednego obywatela, którego znałem i lubiłem, bo był poetą. Będzie mi przyjemnie opodal siedziby miłego człowieka przechadzać się, aż godzina śniadania w mieście się przybliży. I tak uczyniłem. Ale szedłem bez nakreślonego ściśle planu. Owszem, drogą obłędną i zaułkami mało uczęszczanymi. A tam, gdzie murów starych resztki z niepodokończanych uroszczeń współczesnej architektury wyglądają, a tam, gdzie uliczka wąska ma być na szerszą przemieniona, usłyszałem dzwonek raz po raz odzywający się i zobaczyłem dwie służebne z koszami w ręku podążające w stronę, skąd dzwonek brzmiał. I zobaczyłem po chwili purpurowy niegdyś baldachim w kształcie kardynalskiego parasola, resztką złocenia świecący, pod nim szedł w komży białej proboszcz i niósł Eucharystię do chorego. Parę osób uklękło i ja uklękłem. Szliśmy w stronę Bożą. A pod onym niegdyś purpurowym baldachimem najświętsza z dotykalnych i niedotykalnych na świecie rzeczy i istot, kruszyna obecności Bożej, szła w gwiaździe srebrnej, płótnem owiniętej czystym, jakoby tam był pochód króla wygnanego i ostatniego jakiego z panujących. Albowiem purpury resztka i złoceń resztka i poczet idących lichy był. I tak idąc niewiele drogi, weszliśmy do bardzo niskiej sieni, gdzie niewiasta z gminu, silna, acz wieku podeszłego, wyszedłszy na spotkanie, klękła. Potem obnażoną po łokieć ręką otarła łzy i wychyliła się z nami do izdebki mającej podziemia podobieństwo, ale utrzymanej czysto. A było to, jak poznałem zaraz, mieszkanie śmieciarza miejskiego i ojca onego pacholęcia, które spotkałem był niewiele czasu przedtem z za wielkim hakiem i koszem na lata jego. Tedy uwielbiwszy Boga i domówiwszy litanii, miejsce miał obrzęd sakramentu ostatniego, olejem świętym namaszczenia, po czym zbliżyłem się do łoża chorego, który zwątpił dla Boga, bo jakoby myślał, iż wstanie z łoża swego, i widziałem, że mówić chciał, ale sił nie mając, uśmiechnął się i zasnął. Żona owego wyszła za mną, a kiedy około jałmużny coś nadpowiedziałem, mówiła mi, że rzemiosło zaprawdę niskie jest, wszelako przy zdrowiu i pracy wcale im starczy. I było mi przykro, iż jakkolwiek zręcznie do onej jałmużny brałem się, uprzedzono mnie. I pomyślałem, a dobywszy z kieszeni bransoletkę w nocy znalezioną, rzekłem: oto mąż wasz znalazłby był dziś rano tę rzecz złotą, gdyby był zdrów, więc dowiedzcie się w mieście, czyja by była, i oddajcie. Po czym wyszedłem. Ale o czym myślałem? Bóg to wie. A kroki niosły mię po bruku ozłacanym gdzieniegdzie wynurzającymi się z chmur promieniami słońca rannego. Zwolna, znalazłem się potem i w miejscu, skąd zboczyłem, był za księdzem, wszakże poszedłem dalej. Ogród był po mojej prawej ręce, a chodnik kamieniem równym słany szedł przy kratach tego ogrodu i kończył się u niewielkiej furty. Tam, gdy dochodziłem, znajomy mój miły zawołał na mnie po imieniu i obróciłem się bardzo zadowolony. On zaś w rannym ubraniu swoim stał u furty, jak gdyby przechadzał się w ogrodzie i powracał śniadać do domu. Miał w ręku kartki zapisane notatkami, bo był poetą. Wtedy poszedłem śniadać z nim, błogosławiąc kraj, gdzie o tej porze roku tak jeszcze pięknie bywa. I tłumaczyłem się, iż w ubraniu balowym o tak rannej dobie widzi mnie, dodając, iż nie mniej rano czuwać zaczyna. Ale on pokazał mi karteczki i o jutrzence piękne wyrazy dodał, a potem kilka smutnych słów uronił, iż sen nie służy mu. A potem rzekł: poetą nie jesteś, więc nie wiesz tego. A ja piłem herbatę, mówiąc: jestże się poetą, czyli raczej tylko bywa się. On zaś począł mi dziwnie piękne wiersze czytać, których słuchałem upojony, tym bardziej, iż były o miłości kobiety płochej. A skoro zachwycenie prawdziwe w oczach mych spostrzegł, zgniótł one karteczki i już coś miał dopowiedzieć. Gdy w liberii sutej jeden z służących jego wszedł. A skoro wyszedł na powrót sługa ów, poeta skinął ku karteczkom w fotelu rzuconym i chrapliwie zawołał: Eulalia! I po chwili nauczony byłem, że Edgar herbu strzała podarunki ślubne posłał już, że okowy złote miały być wzięte. To wszelako słysząc, powiedziałem, nie taiłem owszem, wskazałem, który śmieciarz dziś zgubioną okowę taką znalazł. A przyjaciel mój porwał się z miejsca swego, bardzo stając się podobnym do Hamleta i zawołał: złotem go osypię! A ja wyszedłem. Rozdział trzeci. I wiele, wiele dni, gdy przeszło, rozmyślałem raz o nocy onej, ranku, i o osobach, którym za tło ta noc służyła, i raneków. Zwłaszcza, iż ubiegło, mówię, wiele czasu, a nie widywałem nikogo, bo chory byłem. A gdy miałem się już nieco lepiej, poważny mój przyjaciel pewny przyszedł do mnie i ten mówił mi różne rzeczy, których słuchałem. Był to zaś czas postu, kiedy nie tańczą i kiedy kaznodzieje mówią w kościołach, a wiele dam po kweście chadza w ubraniach czarnych. Takie damy weszły już były i do mnie, przedtem niż przyjaciel mój nawiedził mnie. Ale kiedy mówiliśmy, zamiar robiąc słuchania słynnego kaznodziei, którego głos właśnie brzmiał co wieczór, wiele zbudowań szczerych czyniąc, i myślałem, że pójdę ówdzie pod gotyckim stanąć filarem, i stawał mi już w oczach filar ów, wytryskający rzeźb kwiatami na podobieństwo onego sakrament Schoisen w Norymberdze, który jest litanią płaczu. I wstępnie byłem już rozrzewniony wspomnieniem rzeczy tyle pięknej. Otworzyły się naraz drzwi z hałasem, a poeta, wbiegając, rzucił mi się w objęcia i zawołał: Omen! Omen! Potem mówił: Edgar jest porzuconym. Podarunek przedślubny, skoro ginie, ginie niepróżno. A ja milcząc słuchałem. I poważny przyjaciel mój, na którego poeta nie uważał, milczał także. Omen, omen, powtórzył. Któż wie, ku jakim celom dramy służyć może kobiety płochość? I dodawał głosem bardzo mocnym. Płochość, która wszelako dojrzałym owocem kwiat swój zastępuje, jestże bo płochością. I coraz mniej określone sensem wołał słowa. Płochość, kokieteria, eulalia. A tych wyrazów ostatnich, gdy domawiał, ona weszła. Weszła bardzo po cichu. W sukni czarnej, jedwabnej, która szeroko łamała się gdzieniegdzie, a niejaki bankier miejski, bardzo szanowany człowiek, towarzyszył tej damie, tacę srebrną trzymając. Więc ja wstałem i dobywszy pieniądz srebrny, położyłem. Goście moi także dali na składkę. Lecz Edgara nie było przy damie kwestę zbierającej. Wieść albowiem krążyła, iż z gniewu mnichem chciał zostać. Potem wszyscy poszliśmy na kazanie, a te było o sakramentach w ogólności. Postscriptum. Eulalia poszła za bankiera i są szczęśliwi.